to przypomniał mi się taki fragment. I to jest druga księga Kronik. To jest rozdział najpierw 17, a potem, ale nie cały, a potem, fragment 18. Tak a propos upadków, podejścia do tego, że upadamy, w takiego podniesienia, dawania się podniesienia, podniesieniu przez Pana i chodzeniu dalej. Mówiliśmy niedawno o tronie łaski, który jest dla nas dostępny zawsze i do którego możemy zawsze przyjść i uzyskać łaskę w stosownym czasie. I wiemy o tym, że mamy mieć zbroję Bożą, która konkretnie jest opisana w liście do Efezjan w 6 rozdziale. Czyli mamy być gotowi na to, że dni są złe i że trzeba się po prostu ostać w takim czasie, który nie będzie dobry. Wiemy, że mamy społeczność i w związku z tym powinniśmy nie zaniedbywać tej społeczności, ponieważ to jest ważne, jeśli chodzi o wzajemne baczenie na siebie, napominanie się. Po prostu samotnie nie powinniśmy chodzić, jeżeli to jest możliwe. Ale dzisiaj chcę powiedzieć o pewnym aspekcie tego, takiej walki, który właśnie jest opisany w drugiej księdze Kronik. Jest to fragment mówiący o tym, co się działo za rządów króla Jehoszafata. I przeczytajmy sobie 17 rozdział, werset od wersetu 3. Właściwie werset 3 i 4 na razie. I był Pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów, ale szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. To był jeden z nielicznych królów, którzy tak robili, trzeba przyznać. Natomiast jego postawa, jego podejście, ono jest pewnym taką analogią do tego, co my, jak my podchodzimy do życia, jak my podchodzimy do grzechu. I to był człowiek, który, zauważcie, chodził drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, czyli chodził drogami, które były pańskie. To jest raz. Nie szukał Baalów, czyli nie rozglądał się za fałszywymi bogami. Co więcej, Baal to w języku tamtych ludzi ówczesnych znaczyło Pan. I naprawdę czasem jest tak, że można sobie pomylić. I nawet jest napisane chyba w księdze Ageusza czy Amosa, czy Ozeasza chyba, że nie będziesz mnie nazywać już swoim Baalem. Bóg mówi to do Izraela, kiedy ostatecznie zawrze z nimi przymierze pokoju, czyli nowe przymierze przyszłości. Czyli nie będę wam się mylił z innymi bogami. Czyli chodził drogami Dawida, nie szukał Baalów, żeby nawet byli, łatwo było ich pomylić, ale szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. My czasami mówimy do ludzi, że żeby szukali Boga, żeby się nawrócić w ogóle, prawda? Natomiast istnieje taka postawa serca, która jest często w Biblii opisywana, która właśnie się nazywa szukanie Boga i ona dotyczy wierzących. Ona dotyczyła Izraela i ona również dotyczy nas. Czyli będę szukał Boga. Niektórzy nawet królowie byli przez Boga chwaleni za to, że skłonili swoje serce, żeby szukać Pana. I mamy taką postawę serca, która się nazywa właśnie szukaniem Pana, która polega właśnie na tym, że my w pewnych sytuacjach, a właściwie powinniśmy to robić we wszystkich sytuacjach, chcemy się zawsze do Pana zbliżyć. Chcemy zawsze chodzić Jego drogami. To jest wielkie pragnienie naszego serca. I wiadomo, że słabniemy. Wiadomo, że przychodzą momenty, kiedy przychodzą pokusy. Wiadomo, że my sami z siebie nie możemy nic, bo sam Pan Jezus tak powiedział, bez mnie nic nie możecie. I wtedy, kiedy słabniemy, no to mamy, powinniśmy mieć, powinno nam się wtedy zawsze przypominać, albo powinien nam to przypomnieć ktoś z zewnątrz, jeśli my właśnie o tym przestaliśmy pamiętać, że to jest moment, kiedy trzeba właśnie tym bardziej szukać Pana. To nie jest moment, żeby, jak mówiliśmy, żeby się gdzieś tam zamknąć. I to nawet nie jest moment, żeby samemu występować przeciwko temu. To znaczy, żeby próbować sobie jakoś poradzić z pokusą, z grzechem. Sami po prostu nie jesteśmy w stanie. Jest taki fragment w rozdziale 18, który mówi o tym, jak... Nie, źle. 19, źle powiedziałem, nie o to chodzi. Jak wystąpili przeciwko Jehoszafatowi, przeciwko narodowi wybranemu, wystąpili Moabici i Amonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem: ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu, i oto sojusz w Haseson Tamar, to jest w Engedi. No i mamy, biorąc taką analogię sobie z naszym życiem codziennym, widzimy czasem, że jest pokusa, przychodzi wróg, ruszył na nas, a nawet wielu. Wtedy Jehoszafat zląkł się i co zrobił? Postanowił zwrócić się do Pana. I ogłosił też post w całej Judzie. Czyli no, zareagował po ludzku, prawda? No, zląkł się, przestraszył się oczywiście. Ale co zrobił? Postanowił się zwrócić do Pana i ogłosił post w całej Judzie. I to jest to, co mówiliśmy ostatnio. To znaczy uciekaj zawsze, uciekaj do Pana. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. To jest o tyle dla nas ważne, że my możemy, oczywiście powinniśmy zwrócić się do Pana o pomoc w takiej sytuacji, ale również my możemy prosić o modlitwę społeczność. Społeczność może szukać Pana. Może być taka sytuacja, że na przykład ktoś będzie miał jakieś do nas słowo w tej sytuacji, albo jakieś słowo wiedzy, albo coś innego. Bóg przez kogoś nam coś powie. Naprawdę nie zaniedbujmy tego. I w każdym razie, nawet jeśli się przestraszymy, że znowu się to pojawia, no bo u nas to jest tak właśnie, a znowu, co ja teraz zrobię? Kolejny raz. No i teraz zamiast się temu przyglądać, zamiast się bać, zamiast siedzieć właśnie w taki sposób i się na przykład wstydzić wyjść do ludzi, do nas, do kościoła, no to trzeba zwrócić się do Pana i zwrócić się do braci i sióstr, jeżeli to jest sprawa, w której do wszystkich możemy się zwrócić. Jeśli nie, znajdź brata, siostrę, odezwij się, proś o modlitwę. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie, Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc. I nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. To jest sposób, w jaki on się zwraca do Boga, może być przełożony na dokładnie sposób, w jaki my możemy się zwrócić do Pana w takiej sytuacji. O czym on tu mówi? On wyznaje, wie o tym, że Bóg jest Panem. Czy nie ty jesteś Bogiem w niebiesiech? To jest świadomość tego, że Bóg rzeczywiście jest Bogiem Wszechmocnym. I w Jego ręku jest siła i moc i nie ma takiego, który mógłby mu sprostać. To nie jest pozytywne wyznawanie, tylko to jest uświadomienie sobie, przypomnienie sobie tego, że przecież Bóg taki jest. Przecież Bóg taki jest, a my do Niego należymy. No przecież to są ludzie, którzy należeli do Boga jako naród wybrany, prawda? Lud Boży. Więc w takiej sytuacji, jak się już zdążymy przestraszyć, jak zdążymy się już zawstydzić, jak zdążymy się już zmartwić, że kolejny raz coś tam nadchodzi, bo to jeszcze nie przeszło, chociaż wielokrotnie rzeczywiście jest tak, w większości przypadków nawet jest tak, że są takie sprawy, które w naszym życiu nam jakoś nie dają spokoju i po jakimś czasie one już są przeszłością. Większość z nas ma takie świadectwo, że po kolei pewne sprawy, owszem, były, nie dawały nam spokoju. Przychodzili ci Moabici, Amonici, przychodzili ci wszyscy ludzie, czy tam ci nasi wrogowie i znowu nas tam próbowali nękać. A po jakimś czasie okazało się, że już stopień uświęcenia jest taki, że pewne rzeczy akurat te mamy już za sobą. Jeszcze jakieś zostały, te mamy za sobą. Ale trzeba o tym pamiętać i przypomnieć sobie zawsze. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego na wieki? Oni zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię imieniu Twojemu, powiadając, jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed tą świątynią i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni i będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Otóż każdy z nas miał taki moment, kiedy jeśli zawarł przymierze z Bogiem, jeśli stał się Jego dzieckiem, to może sobie przypomnieć: Panie, uczyniłeś to w moim życiu i to w moim życiu i to w moim życiu. Czy nie Ty wypędziłeś już tych i tych i tych? I czy nie Ty dałeś pewne rzeczy, ponieważ zawarłeś ze mną przymierze? Akurat on mówi o przymierzu Abrahama i mówi o rzeczach, które Bóg już zrobił. Jest taki psalm, który można sobie kiedyś przeczytać przy okazji. On ma nawet taki podtytuł czy tytuł w naszych Bibliach, tych warszawskich. Ja pamiętam, że on się nazywa, czy taki jest ten śródtytuł, wspomnienie obietnic, czy spojrzenie wstecz na obietnice dane Dawidowi. I są rzeczy, które trzeba sobie w pewnym momencie przypomnieć i zobaczyć. Przecież Bóg po pierwsze jest wszechmocny, a po drugie zrobił dla mnie już tyle rzeczy, że nie ma powodu, dla którego nie miałby mi pomóc i tym razem. On nie zmienił swojego stosunku do mnie. Jeżeli ja mam szczere serce, jeżeli ja w ogóle mam problem z tym, że przychodzi pokusa, jeżeli ja w ogóle się zmartwiłem, przestraszyłem, jeżeli ja mam taki stosunek do tego, że ja nie chcę grzeszyć, to wszystko jest normalnie. Czyli Pan Bóg się nie zmienił. W związku z tym, skoro On jest wszechmocny, skoro nie ma takiego, który mógłby Mu sprostać i skoro już zrobił dla mnie tyle rzeczy, to ja przyjdę do Niego i ja znowu Go będę prosił i znowu będę wołał do Niego z ucisku, z głębi mojego ucisku ja będę do Niego wołał. A Ty, Panie, wysłuchasz mnie i ocalisz. I w tym momencie zaczynamy inaczej myśleć, zaczynamy inaczej funkcjonować. Już przestajemy się głównie zajmować tym, że znowu się coś stało, a zaczynamy zwracać się do Pana, który pewne rzeczy obiecał i wysłucha i ocali, bo to mamy napisane, że On przyjdzie i łaski nam udzieli w odpowiednim czasie. I teraz się zaczynamy skarżyć przed Bogiem, czyli wylewamy przed Nim nasze serce. Oto właśnie teraz Amonici, Moabici i mieszkańcy gór Seiru, do których nie pozwoliłeś wkroczyć Izraelowi, gdy szedł z ziemi egipskiej, tak też ominęli ich i nie zniszczyli. Właśnie oni tak nam się odpłacają, że ruszają na nas, aby nas wypędzić z Twojego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. No to mamy prawo się po prostu skarżyć. Mamy prawo wylewać serce przed Bogiem. Boże, widzisz? I to są oczywiście rzeczy, które my do pewnego momentu są, analogia jest trafna, ale nie do samego końca, ale ona w dużym stopniu jest trafna. Bo przecież to wszystko to chce mnie wyrzucić z tego dziedzictwa. Przecież przeciwnik zrobi wszystko, żebym ja się tego musiał wyrzec, pozbyć, nie wiem, żebym zatwardził swoje serce i żebym ja stracił to, co dostałem, tak jak ten Ezaw, który przez dziedzictwo sprzedał i na co powołuje się przecież autor listu do Hebrajczyków. No i teraz mnie atakują. I ja idę do Boga i mówię, Panie, no wylewam serce przed Tobą, popatrz, co się dzieje. Boże nasz, 12 werset, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze są na Ciebie zwrócone. Nie jestem w stanie. Sam nie dam rady. Panie, to jest Twoja moc. Ja chcę, ja podejmuję decyzję, ja wybieram. Ja wiem, że jest we mnie zakon ducha, który pozwala mi przejść ponad zakonem ciała, a ja potrzebuję Twojej pomocy. Potrzebuję Twojej pomocy, żebyś Ty zrobił coś, bo ja sam z siebie nic nie mogę. No i przychodzę do Boga. Jeżeli ktoś uważa, że sam z siebie jest w stanie walczyć z grzechem, no to tak jakby zapominał o tym, że przecież to Pan mu daje tą moc. A nie on sam ma. Że to nie jest tak, że zostało mu coś dane i teraz no masz to jest twoje. A nie jesteś uzależniony od Boga, nie, jesteś. Zawsze, w każdej sytuacji. Podczas tego stali przed Panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wtedy podniósł się, a wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jehazielu, synu Zachariasza, synu Benajasza, syna Jaiela, syna Matatiasza, lewicie z potomków Asafa. To jest akurat ciekawy werset o tyle, że Duch Pański spoczął na człowieku, a następnie jest napisane, dlaczego on był synem tego, synem tego, synem tego, synem tego, synem tego. No niby niepotrzebne zupełnie szczegóły, ale okazuje się, że to był syn Asafa, tak ogólnie. Czyli Asaf to był kto?
Psalmów
trochę napisał. To był człowiek, który był natchniony przez Boga, żeby go wielbić psalmami, żeby pisać psalmy. I ten człowiek był jego którymś tam potomkiem, że tak powiem, z rzędu. I ten człowiek rzekł, natchniony przez Ducha Świętego, posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie, tak mówi do was Pan, wy się nie bójcie i nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdźcie naprzeciw nich. Pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana o Judo i Jeruzalemie. Nie bójcie się i nie lękajcie. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. Czyli miejmy świadomość, że tak jak gdzieś napisane jest inaczej, że bitwa należy do Pana. To jest Jego moc. On jest tym, który zwycięży. On już zwyciężył grzech i On jest w stanie zwyciężyć w każdej naszej sytuacji. To jest Jego wojna. Teraz w związku z tym, co macie zrobić, nie chowajcie się do bunkra, tylko wyjdźcie naprzeciw nich. wyjdźcie i zobaczcie, co Bóg zrobi. W związku z tym, jeżeli mamy taki problem, to idziemy do Pana, wylewamy przed Nim swoje serce, pamiętamy o tym, co dla nas zrobił, wiemy o tym, że nie ma powodu, żeby nie zrobił tego kolejny raz, wiemy, że On chce, wiemy, że jest łaska dla nas, która cały czas jest dostępna. Wychodzimy naprzeciw tego i patrzymy się, jak Bóg będzie zwyciężał, bo to jest Jego wojna. Wychodzić naprzeciw nich to nie znaczy oczywiście z grzechem sobie, że tak powiem, pogrywać. To znaczy tylko wyjść i zobaczyć, jak Bóg będzie zwyciężał. Ale nie oznacza to, żeby z grzechem zacząć się bawić. To jest tak, jakby wyjść naprzeciwko, ale w sensie walki, a nie wyjść naprzeciwko w sensie, nie wiem, przyjaźni. Jeśli chodzi o to, czy mamy coś popełnić, czy nie, to oczywiście mamy tego nie robić, odwrócić się od tego. I dlatego do Pana idziemy. Do Pana uciekamy przed grzechem, ale jeśli Pan jest z nami, to my widzimy zwycięstwo. Jego zwycięstwo. Wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Lewici zaś z rodu Kehatytów i z rodu Korachitów wstali, aby chwalić Pana Boga Izraelskiego głosem nader donośnym. Wstawszy wcześnie rano, to jest dziękczynienie, po prostu dziękczynienie. Bóg przychodzi na ratunek, wiemy o tym, że nam przyjdzie na ratunek. Panie, dziękuję Ci za to. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa. A gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł: słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu, zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. I naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radośnie pieśni pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Amonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom Pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem do zguby. Gdy zaś Judejczycy doszli do wieży strażniczej u wejścia na pustynię i spojrzeli na te tłuszcze, oto wszędzie leżały trupy na ziemi i nikt nie ocalał. To jest coś, co po prostu zrobił Bóg. Nie jesteśmy sami w stanie, walczyć. Mamy cały czas, wiemy o tym, że jeżeli ktokolwiek może nam pomóc, to może to zrobić tylko Pan. Wobec tego idziemy, do Niego uciekamy, mówimy: Panie Jezu, chciałbym zobaczyć Twoje zwycięstwo i chcę zwrócić się do Ciebie, chcę Ci zacząć śpiewać i chwalić Ciebie, odwrócić się od uwagę w ogóle od tamtej sprawy, ale iść teraz do Ciebie i błagać Cię o łaskę, pamiętać o tym, co zrobiłeś. Liczę na to, wierzę w to, że znowu to pokonasz, że znowu, bo ja chcę. Ja się chcę zaprzeć, ale to Ty musisz zrobić, to Ty musisz mnie uratować, bo ja sam siebie nie uratuję. I to tak bywa, że właśnie idziemy do Pana, nawet pościmy, nawet z innymi braćmi i siostrami modlimy się i w tym momencie, jeżeli dajemy Panu drogę, jeżeli On się tym zaczyna zajmować, to przeciwnik zostaje pokonany. To może być bitwa jedna, druga, trzecia i może się okazać, że ten przeciwnik, czyli ten konkretny grzech, on może w naszym życiu już nie mieć nic do powiedzenia za jakiś tam czas. To jest, nie wiem, pamiętają to pewnie ci, którzy mieli jakieś tam problemy z czymś konkretnym i już w ogóle o tym nie pamiętają, że tak było. Będą występować inni, ale zasada działania jest taka sama. I Jehoszafat zrobił najlepszą rzecz, jaką powinien robić każdy król. Czyli zawołał do Pana. A gdy Jehoszafat i jego lud zbrojny zabrali się do zagarniania łupu, znaleźli wiele bydła, różnego mienia, szat i kosztownych naczyń, nabrali tego tyle, że nie mogli unieść. 3 dni zbierali łup, gdyż był tak obfity. 4. dnia zgromadzili się w dolinie Beraka, tam bowiem błogosławili Pana. Dlatego miejscowości tej nadali nazwę Dolina Beraka i nosi ją ona do dnia dzisiejszego. Potem powrócili wszyscy mężowie judzcy i jeruzalemscy na czele z Jehoszafatem do Jeruzalemu, a wrócili radośni, gdyż Pan uratował ich wyzwoleniem od ich nieprzyjaciół. Czyli burza minęła, Pan zwyciężył, dał zwycięstwo, przyszliśmy, jeśli zgrzeszyliśmy, wyznaliśmy, Bóg odpuścił. Jeżeli to była tylko pokusa, to jest łaska, która pozwala nam odwrócić się od tego w jego kierunku. Ale on zwycięża, tylko on i wyzwala od nieprzyjaciół. Jeżeli my będziemy, że tak powiem, w Panu Bogu schowani, to wtedy jest większa szansa na to, że będziemy takie rzeczy przechodzić. Oni wtedy, na końcu jest napisane, że wkroczyli do Jeruzalemu przy dźwiękach lutni i cytr i trąb i poszli do świątyni pańskiej. I potem jak kończy się taki moment, to się okazuje, że wracamy do relacji z Panem Bogiem, takiej żywej, takiej mocnej. I tak jakbyśmy wkroczyli z powrotem do tej świątyni. Czyli jest z powrotem to, czego być może wcześniej nie było, bo czasem jest tak, że to dopadają nas pewne rzeczy właśnie dlatego, że nie chodzimy z Panem za bardzo, że to wszystko gdzieś jakieś takie było marne. Czyli albo Ducha Świętego zasmucamy, albo go gasimy i okazuje się, że no, jest pewien problem. W każdym razie dalej jest napisane i padł strach przed Bogiem na wszystkie królestwa ziemi, gdy usłyszano, że Pan walczył z nieprzyjaciółmi Izraela, a królestwo Jehoszafata zażywało spokoju, którego jego Pan zewsząd mu użyczył. I oby tak było, to znaczy, żeby tego spokoju, którego Pan użycza, było coraz więcej, coraz dłużej, dlatego że proces uświęcenia ma to do siebie, że właśnie te szarpnięcia, one powinny być coraz rzadsze. I jeśli tak jest, jeżeli my prawidłowo reagujemy, idziemy do Pana, wiemy co zrobić, naprawdę, Bóg się nie będzie na nas denerwował, że my się przestraszymy, że chcemy, że mamy znowu to skojarzenie, Boże kochany, znowu. Nie będzie się na nas denerwował za to, że my wylejemy przed Nim swoje serce i powiemy Mu, Panie, popatrz, co się dzieje, nie mogę. Musisz zwyciężyć to Twoją mocą. Ja nie chcę, ja mam naprawdę pragnienie, żeby tego nie robić, ale błagam Cię, zrób coś z tym. Jeżeli my to wszystko prawidłowo będziemy, jeżeli my do Niego będziemy podchodzić, to nie jest jakiś tam zestaw sztywnych przepisów, ale to jest pewna ogólna zasada, pewien ogólny rys tego, w jaki sposób podchodzimy do sprawy. Idziemy przede wszystkim do Pana, bo tam jest łaska. Idziemy do braci, do sióstr, jeśli trzeba, módlcie się, ale odwracamy się od tego i zwracamy się ku Panu. I widzimy, jak On za nas walczy. I niech tak będzie. I niech ta walka będzie coraz skuteczniejsza i coraz rzadziej w ramach tego, że będziemy się uświęcać. Amen.